Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, zapraszam. Tydzień temu miała miejsce premiera filmu o arcybiskupie Antonim Baraniaku, byłym metropolicie poznańskim. Żołnierz niezłomny Kościoła to tytuł filmu Jolanty Hajdasz. W więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie arcybiskup Baraniak spędził 27 miesięcy. Był już wtedy biskupem pomocniczym gnieźnieńskim, a zarazem sekretarzem prymasa. Torturami, biciem i głodem śledczy z UB chcieli na nim wymusić zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego procesu przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu. Biskup Antoni Baraniak nie załamał się i wytrzymał 27 miesięcy najgorszych stalinowskich tortur. Film obejrzał m.in. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, który wcześniej był biskupem pomocniczym poznańskim i napisał wtedy książkę o arcybiskupie Baraniaku zatytułowaną Teczki na Baraniaka. Z arcybiskupem Jędraszewskim rozmawiał Adam Michalkiewicz.
Dzieje Kościoła są historią męczenników. Ciągle, każdego wieku i każdego pokolenia, oczywiście w innym natężeniu, powtarza się prawda, która została ukuta u samych początków chrześcijaństwa w czasie prześladowań, że semen sanguis christianorum, zasiewem Kościoła, tym co sprawia, że Kościół ciągle jest młody, jest krew jego męczenników. Ksiądz arcybiskup Baraniak wpisuje się swoim życiem w tę historię, bo także studiował w Rzymie i zapewne wielokrotnie był na placu świętego Piotra i niewykluczone, że będąc w więzieniu na Mokotowie uświadamiał sobie, że jego życie, jego cierpienie jest przedłużeniem historii Kościoła rzymskiego pierwszych wieków. Przeżył to. A widzieliśmy w filmie także zdjęcia jego, gdy był ojcem Soboru Watykańskiego II. Tworzył nowe, jeśli tak można powiedzieć, otwarcie się Kościoła na współczesny świat. Tworzył poprzez świadomość tego, jak wielką wartością jest sam Kościół, dla którego warto cierpieć, nawet umierać. Świadczył poprzez własne cierpienie, ale też patrzył na tę przyszłość Kościoła z wielką nadzieją. Było cierpienie, ale jest też czas budowania i czas patrzenia ufnego w przyszłość, bo taki był Sobór Watykański II i taki to Sobór także on tworzył, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w komisji przygotowującej dekret na temat kościołów wschodnich. To jest też jakaś nutka optymizmu, która sprawia, że ten film, będący świadectwem o wielkim cierpieniu osobistym, ale także cierpieniu Kościoła, prowadzi nas do ufnego patrzenia w przyszłość. I w tym sensie jest radosny.
Te tortury, które też w tym filmie są pokazane, przypuszczam, że w sposób bardzo delikatny, tak? Bo w rzeczywistości to było pewnie jeszcze straszniejsze. Łatwo było dotrzeć do tych informacji, co tak naprawdę się działo, bo ksiądz arcybiskup Baraniak nie chciał o tym mówić. Skąd mamy te wszystkie informacje?
On nie mówił, nawet najbliższe jego otoczenie nie wiedziało. Nie mówił o tym także kardynałowi Wyszyńskiemu. Wiemy o tym na podstawie dokumentów, które są w IPN-ie. Chociażby to, że przez jakiś czas stan zdrowia jego był tak fatalny, że go przyniesiono do szpitala więziennego. Jak on potem mówił, to mu ratowało życie, bo dało chwilę ulgi. Ale po pierwsze, był to ciągle szpital więzienny, a po wtóre, kiedy porównywałem zapis czasu jego pobytu w szpitalu więziennym, a daty poszczególnych przesłuchiwań, to też było widać, wynikał stąd jednoznacznie, że także ze szpitala ciągnięto go na przesłuchania, więc jak tylko można było coś z niego wydobyć, być może właśnie w tej sytuacji wyczerpania także poprzez pobyt w szpitalu, robiono wszystko, żeby go złamać. Nie udało się. Natomiast nie ma w tych dokumentach IPN-u opisu tortur i opisu tego, co z nim dosłownie robiono. Dlaczego tak? Bo ja myślę, że część przesłuchań nie było protokołowanych. A po wtóre, nazwisko tego głównego śledczego, Wincentego Kołaczka, tutaj padło. Otóż on otrzymał polecenie, i to jest też fakt, znajdujący się w IPN-ie, polecenie, by z chwilą, kiedy arcybiskup Baraniak opuścił więzienie na Mokotowie, żeby uporządkować materiały śledcze. Czytając ten dokument, nie zdawałem sprawy, że to jest typowy dla tamtych czasów eufemizm. Uporządkować, czyli zniszczyć te rzeczy, które mogły być ewentualnie obciążające dla ówczesnego systemu. To był już koniec 1955 roku. Nawet on zdawał sobie sprawę, ten główny przesłuchujący, że pewne procedury prawne zostały złamane, ponieważ nie wolno bez sądu kogoś tak długo trzymać w samym tylko więzieniu śledczym, nie stawiając wprost zarzutów. A pod tym względem złamano prawo i on nawet do swoich przełożonych napisał taką notkę, że jest sytuacja niejasna, coś trzeba z tym zrobić. Ale jeszcze raz mówię, to nie wynikało wcale z dobrej woli tego człowieka, ile ze świadomości, że niektórzy ze szczytu ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa albo przychodzą na drugą stronę, to jest sytuacja pułkownika Światło, albo są usuwani ze swoich stanowisk, a trzeba przecież jakoś żyć w tym, co przyjdzie. Oni się też ustawiali.
Ksiądz arcybiskup o Antonim Baraniaku wie chyba wszystko. Ten film czymś zaskoczył?
Wszystkiego nie wiem, to nie jest prawda. Natomiast dużo wiem oczywiście o tym okresie, kiedy biskup Baraniak znajdował się w więzieniu śledczym na Mokotowie, bo to głównie śledziłem, a ponadto przyglądałem wszystkie dokumenty, które stąd z Poznania codziennie, proszę wyobrazić sobie, codziennie płynęły do Warszawy, ponieważ go inwigilowano na okrągło.
I wracając na koniec do samego filmu, ten film księdza arcybiskupa zaskoczył, zadziwił, zaciekawił? Są tam nowe informacje?
Nowe raczej nie, natomiast ilustracje pewnych rzeczy, zwłaszcza gdy chodzi o Mokotów i te izolatki, czy te, chciałbym powiedzieć, karcery. No, myśmy o tym wiedzieli, że coś takiego było, ale nikt z nas tego nie widział. Film to pokazuje. Pokazuje z bliska, chociaż widzimy, że tam już pewne przeróbki zostały dokonane i obecny stan tych izolatek nie odpowiada temu, co było na początku lat 50. Niemniej jednak to na pewno musi budzić przerażenie. Tym bardziej rozumiem arcybiskupa Baraniaka, który trzymał się jeszcze jednej myśli, by się nie dać załamać. Myśli, która wiązała się z poczuciem jego osobistej godności. Baraniak, ty się nie możesz ześwinić. Jestem przekonany, że to, że o tym nie mówił nikomu, że był tak torturowany i że zostały tego ślady później na jego ciele, to wynikało także z tego, że uważał, że on, hierarcha kościoła, arcybiskup poznański, o takich rzeczach po prostu mówić nie może, nie wypada.
Z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim rozmawiał Adam Michalkiewicz. Ksiądz Maciej Sarbinowski, Salezjanin. Kasztany nam spadają na głowę, ale idzie jesień, a tutaj zmiany będą. Ksiądz od przyszłej niedzieli będzie współprowadzącym naszą niedzielną audycję. Będzie nowa godzina tej audycji. Nie 8 rano, tylko 12 w południe. Co księdza nakłoniło, żeby przyjść do radia?
Możliwość głoszenia również w tej przestrzeni radiowej żywego słowa, jakim jest Ewangelia. Głoszenie Jezusa Chrystusa, który kiedyś umarł, zmartwychwstał i żyje, i jest między nami.
Ewangelia ma 2000 lat. Co tam nowego może w tej Ewangelii się pojawić?
Mimo że została spisana 2000 lat temu, to jest słowem żywym i skutecznym tu i teraz dla nas. Tego doświadczam, że Ewangelia jest mocą Bożą.
Czyli będziemy ją próbowali nie tyle tłumaczyć na dzisiejszy język i czasy, ale próbować odnosić do takich problemów, które każdy gdzieś tam na co dzień ma.
Oczywiście, że tak. Że Jezus 2000 lat temu wchodził w codzienne problemy współczesnych ludzi i również dzisiaj wchodzi. Chce wejść w nasze życie, żeby je przemieniać od wewnątrz, przemieniać mocą, miłosierdziem Bożym.
To jeszcze by ksiądz o sobie coś powiedział.
Jestem kapłanem od 2003 roku. Pracowałem w duszpasterstwie akademickim, następnie na uczelni w Rzymie, a ostatni rok jestem w Polsce, mieszkam w Lądzie nad Wartą. Zajmuję się również duszpasterstwem młodzieży, towarzyszę młodym też ludziom, organizujemy wraz z moimi współbraćmi wiele akcji formacyjno-ewangelizacyjnych. Możecie je podglądać na stronie internetowej www.e-kolekcje.pl.
No to będziemy próbowali robić te różne wspaniałe rzeczy dotyczące tłumaczenia Ewangelii, mówienia o bieżących problemach Kościoła. To będzie w niedzielę po wiadomościach, czyli po godzinie 12. Serdecznie Państwa zapraszamy.